nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki.
Tak jest, to właśnie my tutaj w studiu jesteśmy. Mój tata, profesor Marian Kozielski.
Dzień dobry.
Po krótkiej, dłuższej przerwie czasem to tak wychodzi, że nagrywamy wtedy, kiedy możemy. No, nie będziemy się tutaj napinać na to, żeby co tydzień nagrywać, bo mamy swoje zajęcia i to jest tak, że wychodzi po prostu raz na jakiś czas. Myślę, że to i tak jest lepiej niż nic. Przede wszystkim, a poza tym można wszystkie audycje sobie pobrać z internetu ze strony nauka.fvt.pl. Zapraszamy również do kontaktu z nami, najlepiej poprzez adres borys@fvt.pl. No i właśnie taki list bardzo przyjemny, kolejny od naszego słuchacza dostaliśmy. Witam serdecznie. Na początku chciałbym szybciutko pogratulować audycji, czy też podcastu Nauka XXI wieku. Bardzo ciekawie opowiedziana historia zjawisk codziennych i też tych mniej codziennych od strony nauki. Bardzo nam miło, że z takim oddźwiękiem właśnie się spotykamy. Mamy już 90 subskrybentów, czyli tych osób, które postanowiły subskrybować naszą audycję, czyli z tego wniosek, że nie słuchają nas na żywo, bo na żywo to trudno trafić. To jest, na żywo to jest radio, czyli coś, co jest i zanika z końcem audycji. No chyba, że ktoś nagrał. Ale my to sami nagrywamy, wrzucamy do internetu i na stronie nauka.fvt.pl znajdują się wszystkie te nagrania, także zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał poprzednich nagrań, do zapoznania się z nimi. No i od ostatniego naszego spotkania minęło sporo czasu. Mieliśmy po drodze między innymi przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. No i chciałbym poprosić cię, tato, o komentarz do tego odkrycia. Właściwie odkrycie zostało nagrodzone bardziej niż wynalazcy, ale wynalazcy otrzymali pieniądze i to niebagatelną sumę.
Zwykle.
Dzięki temu może coś będą mogli dalej rozwinąć w kierunku tych swoich badań. André Geim i Konstantin Nowosiołow. Tak jest tutaj tłumaczony. Nowosiołow, trzeba było pewnie po rosyjsku troszkę przeczytać. Nobel w dziedzinie fizyki za 2010 rok został przyznany za przełomowe badania nad grafenem. I właśnie, no, na stronie naszej nauka.fvt.pl znajduje się link do grafenu w Wikipedii i w Wikipedii możemy przeczytać, że grafen jest to jedna z alotropowych form węgla, odkryta w 2004 roku, czyli to dosyć szybko dostali tego Nobla, prawda? Bo zazwyczaj to trwa nawet kilkadziesiąt lat.
Tak, ja chwileczkę powiem, doczytaj do końca.
Przez grupę brytyjsko-rosyjską. Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów węgla, tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe i może być uważany za ostatni element szeregu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ależ to skomplikowanie strasznie brzmi. Ponieważ grubość materiału wynosi jeden atom, grubość materiału wynosi jeden atom. Tę formę określa się jako dwuwymiarową, dokładniej dwuwymiarową strukturę atomów węgla ułożonych w sieć heksagonalną. Długość wiązań węgiel do węgiel wynosi około 1,42 angstremów, czyli 0,142 nanometra. Atomy węgla tworzą w grafenie płaską, praktycznie dwuwymiarową siatkę o sześciokątnych oczkach, której struktura przypomina plaster miodu. I tu się chyba zatrzymamy za badania, właśnie tak otrzymali Nagrodę Nobla. właściwości. Tutaj, jeśli ktoś ma ochotę zagłębiać się w ten tekst, który jest tak napisany dość jednak chyba hermetycznie, my spróbujemy opowiedzieć po prostu, co to jest.
Bliżej.
Co to jest ten grafen?
Dobrze, może okej. Z tym, że najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, które nasunęło ci się, że dlaczego tak szybko już, prawda? Normalnie zwykle jest trochę jednak upływa czasu 10-20 lat, a nieraz i więcej, zanim ktoś dostanie Nobla. Tutaj okazuje się, że upłynęło kilka lat dosłownie.
Sześć lat, prawda?
Nie, więcej. Sześć, dokładnie sześć. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że te badania zapoczątkowały właściwie całą lawinę zastosowań, niezwykłych zastosowań w dziedzinie nanotechnologii tak zwanej. Czyli można powiedzieć, że zapoczątkowano w ten sposób utworzenie nowej techniki, niezwykle nowoczesnej, tak zwanej nanotechnologii. Za chwilę powiem bliżej na ten temat, a teraz wróćmy do, znaczy przejdźmy do drugiego pytania i z powrotem wtedy właśnie wyjaśnię w kilku słowach, co to ta nanotechnologia właściwie czym jest i dlaczego taka jest rewelacyjna w tej chwili.
My już rozmawialiśmy w jednym z podcastów 25 marca 2010 roku o nanotechnice. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy do wysłuchania tej audycji. O nanotechnologii tutaj mówiliśmy, ale dzisiaj chyba lepiej skupić się troszkę na tym grafenie, bo grafen umożliwił technologię całą, tak?
Myśmy na ten temat też mówili, ale nie zaszkodzi niektóre rzeczy jeszcze raz w skrócie przypomnieć, co to ten grafen właściwie jest, co to jest. Więc okazuje się, że mamy, znaczy zwykły węgiel, prawda? Ten, który mam na myśli węgiel, czysty węgiel, który jest kopalny na przykład. Wiadomo, że to są takie
kawałki. W Polsce jest bardzo dużo węgla.
Grudy, właśnie. Jak taki, pod taką postacią jest i jest to właściwie struktura krystaliczna typu grafitu, używana na przykład na ołówki do pisania, ponieważ się bardzo łatwo, że tak powiem, łuszczy ten materiał w postaci bardzo mikroskopowych takich kawałeczków. Natomiast mamy jeszcze inne odmiany węgla, a w szczególności jest tak zwany diament. Czyli diament, ten diament właśnie, który panie tak bardzo cenią sobie przy ozdobach wszelkiego typu, ten przezroczysty najczęściej, bez domieszek właśnie, jest przezroczysty.
To jest po prostu węgiel, tak?
To jest też węgiel, prawda? Tylko inaczej zbudowany. Atomy inaczej są połączone w środku. I teraz przejdźmy może...
Bo diament ma bardzo twardą strukturę, taką
tak
ścisłą.
Jest. Właśnie już chyba o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi przypomnieć, jak jest zbudowany diament i jak jest zbudowany grafit. Otóż diament to jest struktura przestrzenna atomów. Czyli można powiedzieć, że komórka elementarna, czyli najmniejsze, gdyśmy dzielili taki właśnie monokryształ diamentu, który powiedzmy jest w oczku pierścionka, na coraz mniejsze kawałki.
Czyli na plastry takie, tak?
No nie na plastry, na komórki.
Aha,
powiedzmy,
żeby
na takie,
nie zmniejszyć struktury.
Właśnie, że każdy ten odprysk, że tak powiem, byłby dalej zachowywał wszystkie własności przestrzennego rozmieszczenia atomów całego tego oczka, czy każdy mały kawałeczek. No, trzeba by było bardzo mocno podzielić, możemy sobie to w myśli zrobić i doszlibyśmy w końcu do takiej już najmniejszej możliwej komórki, czyli części, z których składa się powielenie, której we wszystkich trzech wymiarach X, Y, Z daje właśnie przestrzenny materiał, właśnie ten materiał na przykład w postaci tego oczka
diamentowego.
I teraz jak wygląda właśnie ta najmniejsza komórka, która zachowuje jeszcze wszystkie elementy symetrii, mówiąc fachowo, a krótko mówiąc, po prostu zachowuje wszystkie własności przestrzennego rozmieszczenia atomów całego materiału. Tylko można je zbudować cały materiał, jak już powiedziałem, przez powielenie tej komórki w trzech wymiarach. Znaczy przez, tak, i ułożenie jednej przy drugiej. One, znaczy atomy wewnątrz takiej komórki są powiązane w ten sposób, że tworzą w narożach tej komórki znajdują się atomy, tych sześcianu takiego, czyli kostka jest, właściwie kostka. I teraz sobie proszę wyobrazić taką kostkę, w których narożach są atomy. I teraz, jeżeli tą kostkę podzielimy na 8 części, to znaczy taką płaszczyzną pionową, najpierw na 4 części z góry patrząc, i później jeszcze w poziomie, jeżeli sobie wyobrazimy, że ta kostka leży na stole, prawda? I teraz przetniemy ją pod kątem prostym, prostopadle do ścianki jednej i do drugiej, bo to...
Tak jak jabłko, tak?
Tak, z tym, że to jest kwadrat, prawda? Z góry patrząc na taką kostkę widzimy kwadrat. Teraz ten kwadrat możemy podzielić na 4 mniejsze kwadraty. Dzieląc płaszczyznami pionowymi, potniemy właśnie na takie 4 prostopadłościany. Ale żeby dalej jeszcze kostki były, prawda? To w poziomie też sobie w połowie przetniemy płaszczyzną.
Czyli na różnych 8 części, tak?
I wtedy będzie dokładnie 8 części w tej komórce. I teraz okazuje się, że nie wszystkie nie wszystkie są obsadzone jednakowo atomami. Tylko na przeciwległe, po przekątnej, są ustawione, mają właśnie takie same rozmieszczenia atomów. I teraz, jeżeli weźmiemy jedną ósmą tego, tej całej kostki, to możemy sobie wyobrazić, że dwa atomy znajdują się na przeciwległych narożach, na parterze, że tak powiem, takiej kostki, a na pierwszym piętrze znajdują się też dwa atomy, ale w dwóch narożach po przeciwnej stronie. No, żebyśmy mieli tutaj wizję, to można by było to bardziej pokazać, ale można sobie to wyobrazić, prawda? Także te dwa atomy dolne tworzą pewną odcinek ich łączący, tworzy kąt prosty z rzutem odcinka łączącego dwa atomy u góry. Czyli właśnie mamy 4 atomy w tej komórce przestrzennej, takiej już tej podkomórce, tej 1/8 całej komórki, prawda? I w ten sam sposób jest zbudowana ta druga, więc jedna byłaby ta 1/8 na pierwszym piętrze, druga na parterze, ale po przekątnej. Czyli to nie było jedna nad drugą i miałaby takie samo umocowanie tych, umieszczenie tych atomów. I teraz mamy jeszcze przecież pozostałe komórki, prawda? Czyli na pierwszym piętrze mamy 4 komórki, prawda? I 2 od góry i 2 od dołu. I na przeciwległym, że tak powiem, na antypodach, znowu mamy to samo. Czyli powielenie to z dodaniem, no tak to mniej więcej wygląda. Być może, że to, co mówię, jest nieczytelne ze względu na to, że to jest radio, prawda? Nie można tego pokazać.
Ale można sobie wyobrazić.
Można sobie wyobrazić. Teraz weźmy tą 1/8 tej komórki elementarnej. 1/8, czyli tę małą kosteczkę. Wyobraźmy sobie te 4 atomy, które są w przeciwległych narożach, jedne niżej, drugie wyżej, prawda? To je można połączyć jeszcze w ten sposób, że położyć w inny sposób i one utworzą taką piramidę, okazuje się. Piramida, czyli tetraed, czyli czworościan foremny, który ma w podstawie trójkąt równoboczny i wszystkie boki są też trójkątami równobocznymi. Mhm. To jest piramida. I właśnie o to chodzi, że właśnie dzięki tej odległości między tymi właśnie atomami, to są wiązania. Te najbliższe odległości między sąsiednimi atomami węgla, to są wiązania. I teraz taka piramida ma taką własność, tam mamy więcej, prawda, tych piramidek umieszczonych w całej tej komórce elementarnej. I chodzi o to, że jakbyśmy trochę obrócili, trochę tą, to zawsze natrafimy na takiego jeża, że tak powiem, na ostry koniec tej, tej piramidy. I dlatego właśnie, dlatego diament ma takie własności wytrzymałościowe bardzo duże i trudno go w ogóle zarysować, trudno go rozdzielić na mniejsze części. Ma wprawdzie tam płaszczyzny poślizgu i tak dalej, to jest inna sprawa, ale jest on bardzo wytrzymały i właściwie jest najwyższy stopień twardości wśród wszystkich minerałów, prawda? A natomiast i jeszcze odległości, chciałem właśnie o tych odległościach powiedzieć, odległości między sąsiednimi atomami w takiej piramidce, to są 1,42 angstrema dokładnie. To jest, są bardzo małe odległości. Tamto są wiązania tak zwane kowalencyjne, ale darujmy sobie to. No i w graficie jak jest? Dlaczego grafit tak jest różny? Diament jest przezroczysty. I w ogóle, znaczy, bardzo wytrzymały, a grafit ma akurat przeciwstawne własności, chociaż te same atomy węgla są. Jest czarny, prawda?
To, co mamy w ołówku, czyli tak, tym, w ołówku. Piszemy, prawda?
Czarny,
to
jest, łuszczy się, jest miękki, prawda? Ten jest najtwardszy z możliwych. Okazuje się, że ten właśnie grafit, i teraz dojdziemy właśnie do tego grafenu za chwilę. Grafit jest zbudowany w ten sposób, że są płaszczyzny w komórce elementarnej, może weźmy tak, w komórce elementarnej grafitu, to już jest inna komórka. To nie jest sześcian taki, czyli kostka, tylko to jest prostopadłościan o podstawie sześcioboku. Foremnego, sześcioboku. Tak. I atomy są w narożach tego sześcioboku. I warstwa jedna na drugą jest zbudowana z tych właśnie sześciobocznych połączeń atomów. I po prostu atomy w tej komórce elementarnej mają warstwy, znaczy tworzą warstwy, tworzą warstwy zbudowane właśnie, tak jak plaster miodu właśnie, w postaci poziomej płaszczyzny, jednej i nad drugą. I o co chodzi, że odległości między sąsiednimi atomami w graficie, w tej warstwie, są takie same jak w diamencie, czyli 1,42. Natomiast odległości między warstwami są ponad 2 angstremy. Czyli no niezupełnie 2 razy więcej niż i dlatego wiązania wewnątrz warstwy są bardzo mocne, natomiast międzywarstwowe są łatwe do zerwania, dlatego że są odległości większe, no i innego typu wiązania, to już trzeba by było wejść głębiej w same wiązania chemiczne tych atomów. W każdym razie, i teraz co to jest grafen? Grafen, to teraz jeżeli taką jedną warstwę weźmiemy, a zbudujemy go, okazuje się, że właśnie ci nobliści potrafili zbudować w postaci, że tak powiem, dodawania prawie jednych atomów do drugiej. To jest zupełnie techniką rzeczywiście fantastyczną. Dotychczas, prawda, jak powstaje węgiel czy coś, to olbrzymia ilość atomów tam zupełnie w przypadkowy sposób się łączą i w końcu się połączą tak jak trzeba, prawda, tworząc taką czy nie inną strukturę. Natomiast tu my możemy jak gdyby wziąć no nie pipetką, prawda, ale czymś w rodzaju takim narzędziem i poukładać te atomy właśnie pojedynczo, żeby one tworzyły ten sześciobok foremny i później całą warstwę taką składającą się na przykład ze 100 atomów można by było, można zrobić. I w ten sposób powstaje zupełnie nowa struktura, bo nie jest to ani grafit, prawda, bo jest tylko pojedyncza warstwa o grubości jednego atomu, to już rozumiemy, prawda, ani nie jest to diament, bo diament jest przestrzenną strukturą. Czyli mamy tą warstwę, która okazuje się ma ciekawe własności. Można okazuje się zwijać ze sobą tak jak kartkę papieru i zrobić z tego rurkę. Wtedy to jest tak zwana nanorurka, czyli ona się składa z atomów pobocze jest tych plastra miodu, że tak powiem. Ona może być dostatecznie długa. I taka nanorurka ma również własności bardzo ciekawe. Ma własności fizyczne, które nie spotykamy ani w graficie, ani w diamencie. Na przykład okazuje się, że przewodnictwo elektryczne jest bardzo duże. W takiej nanorurce może być, można utworzyć różne struktury, nie tylko nanorurki, bo można jeszcze tak zwane fullereny tworzyć, czyli przestrzenną strukturę, tak jak piłka wygląda wtedy, ale zbudowana z tych plaster, z tego plastra miodu. No i okazuje się, że na przykład o ile grafit przewodzi prąd elektryczny, prawda, diament z kolei jest izolatorem, akurat przeciwstawnym ma własności. Natomiast te struktury, nanostruktury węgla mogą mieć własności właśnie, mogą przewodzić, mogą być półprzewodnikami, mogą na tym poziomie budowy właściwie takiej atomowej, budowy tych struktur, można uzyskiwać elementy budowy komputera, powiedzmy. I dlatego to jest cenne, bo swojego czasu właśnie, i teraz może wrócę, przepraszam, że mówię cały czas, ale chcę nawiązać do tego, żeby gładko przejść do drugiego. Z powrotem wrócić do pierwszego pytania. Swojego czasu Bush chyba wtedy był prezydentem w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie nie bardzo pamiętam dokładnie, nie kojarzę, kiedy tam się zmieniali prezydenci w Stanach. Nie. Ten, który później odszedł na skutek tej afery seks z tą, to Clinton chyba był, tak?
A ja już nie pamiętam, takie rzeczy.
No ten, co tam ta...
No tak, Lewiński.
Lewiński. No właśnie, więc on był bardzo postępowy i wystąpił do, właśnie po tych odkryciach, i nie tylko, prawda, bo i dalsze, wystąpił do rządu, znaczy się do Izby Amerykańskiej, to jest?
Kongresu?
Kongres, tak. Powiedział w ten sposób, wyobraźcie sobie, że w kropli, wielkości kropli wody, takiej wielkości, można utworzyć metodą nanotechnologii, utworzyć komputer, którego pojemność będzie milion razy większa niż pojemność obecnie istniejącego najbardziej silnego, bardziej komputera. No i dostał wtedy kilka miliardów dolarów, znaczy nie dostał na badania, on, Clinton, tak? Tylko przeznaczono na te badania. No i obecnie właśnie okazuje się, że nie tylko własności elektryczne, ale i własności mechaniczne i własności, cały szereg innych własności, lecznicze nawet, mają te struktury nano. Oczywiście technika budowy tych struktur nie polega na takim pojedynczym układaniu atomów obecnie, tylko się podobną techniką, jak to w chemii się robi.
Ale to zapytam cię w takim razie, bo tutaj mamy też pytanie od słuchacza, od Tomka Dzwonkowskiego, przedstawił się, więc mogę powiedzieć.
Tak.
Dotyczące nadprzewodnictwa przy okazji. Generalnie tak, zaawansowana fizyka mnie nie ciekawi, gdyż jestem studentem chemii, ale taki poziom średnio zaawansowany jak najbardziej. To też chciałbym się dowiedzieć, jaką barierę będą musieli pokonać fizycy i chemicy w przyszłości, aby nadprzewodniki istniały w temperaturze pokojowej. Czy to właśnie to odkrycie może nas jakoś w tym kierunku zbliżyć? Bo nadprzewodnictwo, przypomnijmy, to jest po prostu takie przewodnictwo bez strat energii, tak?
Tak. Tak,
czyli właśnie. Cały ładunek jest przekazywany, bez nic się po drodze nie traci. W tej chwili na przesyłaniu energii tracimy bardzo dużo, bo po prostu ulatuje w powietrze, można powiedzieć, tak?
Można tak powiedzieć, że każdy wie o tym, że przepływ prądu przez jakiś przewodnik powoduje wydzielenie ciepła. No to na tej zasadzie są zbudowane wszelkiego rodzaju grzejniki, prawda? No nie wszelkiego rodzaju, ale oporowe grzejniki, które polegają, na przykład i żarówka taka, typowa żarówka, to polega na tym, że prąd jest tak silny, że rozżarza się. Oczywiście ta żarówka, czy te włókno żarówki, czy jakiś inny przewód, przez który przepuszczamy prąd, rozgrzewa się. Jeżeli się rozgrzewa, to znaczy ulatnia się energia. Ulatnia się na zewnątrz, bo wiadomo, że jeżeli jest wyższa temperatura, otoczeniu niższa, to energia zostaje przekazana do otoczenia, czyli rozprasza się, czyli strata energii. Czyli po prostu o co chodzi, że jeżeli elektrony i jony, nie zależy w jakim materiale, ale weźmy typowy materiał metaliczny, przewodnik metalowy, no to elektrony tam przepływają głównie, które zderzając się z, tak to można popularnie powiedzieć, zderzając się z jonami sieci krystalicznej takiego przewodnika, powodują powstanie drgań tych sieci, zwiększenie tych drgań. A te drgania to właśnie zwiększenie szybkości drgań powoduje, jak gdyby właśnie, bo od tych drgań zależy temperatura. Jak nie wszystkie drgania są uruchomione, nie wszystkie mody, tak powiem, nie wszystkie możliwości tych drgań są uruchomione, to wtedy temperatura jest niższa. Jeżeli więcej drga, powiedzmy mówiąc bardzo popularnie, częściej to drga, więcej drgań występuje w takim materiale, no to jest wyższa temperatura, bo jak wszyscy wiedzą, może nie wszyscy sobie to uświadamiają, że temperatura to jest właściwie średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczki. Średnia energia kinetyczna, czyli jeżeli cząsteczki poruszają się szybciej w materiale, to znaczy, że jest wyższa temperatura. My to odczuwamy jako ludzie, jako temperaturę.
No właśnie, ale jeśli takiego przewodnika schłodzimy do bardzo niskiej temperatury, to on wykazuje wtedy właśnie, że
właśnie.
Nie ma tego, tak?
Występuje nadprzewodnictwo. Zagadnienie nadprzewodnictwa daje się wyjaśnić właściwie z punktu widzenia fizyki kwantowej, tak dokładnie. Natomiast można to jakoś sobie przybliżyć, popularyzować. Tak dokładnie to trudno to wytłumaczyć, ale można sobie to wyjaśnić w następujący sposób, że w niskich temperaturach elektrony, bo prawda, w takim przewodniku mamy taki gaz elektronów, mnóstwo takich elektronów przesuwa się pod wpływem napięcia i tworzy prąd elektryczny. No to jest prąd elektryczny. Natomiast w niższych temperaturach elektrony mogą tworzyć tak zwane pary elektronowe. Pary, które polegają na tym, że się w postaci takiej hantli dwa elektrony ze sobą wiążą, chociaż są ujemnego obydwa ładunku. To jednak powstaje między nimi coś w rodzaju takiego wiązania i powstają, znaczy się poruszają się nie oddzielnie, tylko parami. I taka para, czyli taki odcinek łączący te dwa, powiedzmy, elektrony, on tak koziołkuje, że zupełnie przypadkowo leci razem, płynie, że tak powiem, w tym potoku elektronów. W przypadku, jeżeli wszystkie będą sparowane, to wtedy taka para nie przekazuje energii jonom sieci. Bo to jest tak, można sobie wyobrazić, prawda? Jeżeli taką hantlę rzucimy, jeżeli ona jednym na przykład końcem zawadzi o coś, to ona się trochę przekręci.
Ale się nie rozbije.
Ale się nie rozbije, nie odda energii, po prostu tylko zmieni swoją orientację przestrzeni. Tak to popularnie można wytłumaczyć nadprzewodnictwo. I to w niskich temperaturach powstaje. Natomiast w wysokich temperaturach te pary zostają rozbite. I dlatego nie ma nadprzewodnictwa, a pojedyncze elektrony, uderzając w atomy sieci, w jony sieci, powodują ich zwiększenie ich drgań, a to oznacza wzrost temperatury i rozpraszanie energii.
No, czyli tutaj nie widać specjalnie powiązania z grafenem chyba?
No nie, jest. Okazuje się, że właśnie te wiązania, które są w nanomateriałach, już nie tylko materiale węgla, prawda? One sprzyjają tworzeniu się, mówiąc popularnie, tworzeniu tych par. Nawet w wyższych temperaturach. I na tym polega cały dowcip, bo poza tym mogą być jeszcze takie tunele wewnątrz takiego materiału, tunele jak gdyby ułatwiające przepływ elektronów w określonych kierunkach. I dlatego w wyższych temperaturach można uzyskiwać też
nadprzewodnictwo.
No i ideałem jest, żeby to uzyskać w temperaturze na przykład jakiejś tam w pobliżu zera Celsjusza, to by było ok.
No bo nadprzewodnictwo w tej chwili to w okolicach 0 Kelwina się uzyskuje.
No 4,2 w temperaturach helowych Kelwina, ale już są materiały, które około 70 stopni
Kelwina. Czyli ciągle minus 200 stopni Celsjusza.
No tak, tak.
Dobrze, ale wracając do grafenu w takim razie, to bo no, wiemy już, jak to wygląda mniej więcej, że to jest taki bardzo, bardzo cienki materiał, który
znaczy się...
ma bardzo silne wiązania, tak?
Płaski, powiedzmy, znaczy komórka elementarna, jeżeli to tak można powiedzieć, bo to nie jest komórka, ale powiedzmy, taki element najmniejszy stanowi taki sześciobok foremny.
Czyli taki plasterek.
Płaski, płaski, tak.
No i co? I co z tego? Można powiedzieć, prawda? No jest cała masa innych materiałów. No dobrze, no ale to z tego mówię, że rurki może nanorurki
można
robić.
Można rurki.
Tak. No, ale po co nam takie nanorurka taka?
No więc okazuje się, że taki materiał, na przykład węgiel, utworzony właśnie w postaci takich nanostruktur, ja już mówię bardziej ogólnie, nanostruktur, można wykorzystać chociażby w patelniach tych właśnie, i to jest te włókna węglowe.
Tak?
Włókna węglowe można uzyskiwać. Na przykład jest własność taka, że nie są, znaczy krople wody polejesz na takim materiale rozprowadzanym z nanostruktur i ona ta nie zwilża powierzchni, prawda?
Nie jest w stanie przywrzeć też, tak?
I nie tak, i nie brudzi na przykład.
Czyli to by się przydało na szyby samochodowe na przykład.
Na szyby, tak? Na materiały różne na przykład, jakieś nieprzewodzące, niezwilżające i w związku z tym dla nurków na przykład lekkie, czy na przykład niezwykle wytrzymałe, kuloodporne, dla wojska, powiedzmy, kamizelki.
No ale taka kuloodporna to musiałaby z kilku warstw się składać pewnie,
no
tak?
To ja już nie wchodzę w szczegóły. W każdym razie wiadomo, że te nano, właśnie te poli węglowe, węglanowe, te nanostruktury, właśnie szczególnie wojsko sobie to upodobało, ze względu na to, że to można stosować, że jest lekkie i jednocześnie wytrzymałe. Że kula nie przebije tego na przykład. Aha.
No ale to, a to się nie da podrzeć tego na przykład?
Tak, no właśnie, kartkę? Bo to jest wytrzymałe, bardzo wytrzymałe. No to jest cała technika powstała i tam kilka miliardów swojego czasu w Stanach wydano, ale okazuje się, że w Chinach ostatnio też zainwestowano niesamowite jakieś duże pieniądze, No i zaoferowano firmom amerykańskim, że oni mogą to produkować. Tak. I zaoferowali. I Amerykanie byliby niemądrzy, gdyby
nie skorzystali
z tego. Tak. I w sposób dosyć tani, bo Chińczycy, prawda?
No tak, no ale Chiny na ogół stanowiły taką źródło taniej siły roboczej, a w tej chwili próbują ściągnąć do siebie taką nowoczesną bardzo technologię, tak? Z tego wniosek.
No tak, 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 właśnie o to chodzi.
No bo o rozwoju państwa, czy doświadczy właściwie wysoka technologia, bo produkcja, czy tam tak składanie jest. Kartonów można zostawić tym krajom, które nie mają tej technologii, prawda?
I tworzenia tej technologii właśnie te państwa, które będą potrafiły, które potrafią, prawda, wytwarzać nowe, zupełnie niespotykane dotychczas jakieś urządzenia, ogólnie mówiąc, to te państwa ekonomicznie będą stały, bo za nowość bardzo wysoko, bo za nowości się płaci, prawda, i właśnie za know-how przede wszystkim, a później jak to wchodzi już upowszechnione jest, to wtedy już raz, że tanieje produkcja i poza tym już jest tylko powielanie czegoś, co już było, prawda? Mhm.
Może zróbmy chwilkę przerwę, posłuchajmy muzyki. Bartosz Klimaszewski. Bartosz Klimaszewski. Muzykę tę Bartosza znajdziecie na stronie bartoszklimaszewski.com. Teraz powrócimy jeszcze do listu słuchacza i pytanie z dziedziny astrofizyki. Co by było, gdyby Ziemia przestała się obracać? Zapadłaby się? Oraz jak planety i gwiazdy, czy nawet całe galaktyki nabierają ruchu obrotowego w trakcie ich tworzenia. To może zostawmy na później. Najpierw zastanówmy się, co by było, gdyby Ziemia przestała się obracać. Czy faktycznie by się zapadła? No bo pamiętam naszą rozmowę na temat tego, jak wygląda Ziemia. Ziemia to jest, gdyby porównywać do jakiegoś innego obiektu, to jest, wygląda mniej więcej jak surowe jajko. Mhm. Oczywiście gorące w środku, ale surowe jajko z potłuczoną skorupką w dodatku, prawda? Bo te skorupy właśnie nachodzą na siebie, powodują tarcia, są trzęsienia ziemi przez to. Też mieliśmy taką audycję, gdzie rozmawialiśmy o tym takim dużym trzęsieniu ziemi ostatnio. No więc właśnie, gdyby ziemia przestała się obracać, zatrzymała się, co jest już dosyć fantastycznym pomysłem, no ale powiedzmy, tak? No nie ma takiej siły, która by zatrzymała ziemię przede wszystkim.
Musiałaby jakaś inna planeta się zderzyć z nią. To
no musiałaby tak, musiałaby. Dramatyczne. Mm-hmm. No to już byśmy nie musieli rozważać się, co będzie dalej. Natomiast gdyby teoretycznie przeprowadzamy tutaj różne doświadczenia myślowe, pomyślmy sobie, że to jest takie doświadczenie. Ziemia się zatrzymuje, przestaje się obracać. Nie myślimy o ludziach, którzy są w tym momencie na Ziemi, tylko pomyślmy, co się z tą Ziemią stanie. Czy ona się zapadnie do środka? No bo jest siła grawitacji, prawda? Jeśli to jest taka skorupa, składa się z takich potłuczonych kawałków, no to tak by się mogło wydawać, prawda? Że te kawałki wpadną do środka.
No, przede wszystkim pory roku by się, prawda, natychmiast...
No, to tak,
prawda,
to tak
i tak
mówię.
Dalej, ale to już jest inna sprawa. Czy się by zapadła? Nie powinna się zapaść, dlatego że ciśnienie wewnątrz rozgrzanych fragmentów Ziemi, które są wewnątrz, w jądrze i w samej Ziemi, tam jest gorąco, temperatura jest wysoka i w związku z tym jest ciśnienie, które przeciwdziała sile grawitacji, która powodowałaby zapaść. Czyli nie obrót powoduje utrzymywanie kształtu
Czyli
Ziemi.
Ta siła no, odśrodkowa ma małe znaczenie.
Małe,
tutaj.
Bo tam jest 2% chyba gdzieś w stosunku do siły grawitacji, siła odśrodkowa. Więc to jest na biegunie, nie na biegunie, tylko na równiku, przepraszam.
Ale z pewnością byłoby nam ciężej wtedy, tak? Na Ziemi.
Równiku tak, na biegunie byłoby tak
no
samo.
No właśnie.
To jest tyle.
Czyli to są te różnice właśnie.
Ale inna konsekwencja by okazała się tragiczna dla Ziemi, niezależnie od innych, prawda, zmian pół roku i tak dalej. Mianowicie, że zanikłoby pole magnetyczne, bo wiadomo, że obracające się właśnie z jądrem właściwie gorącym planety wytwarzają pole magnetyczne. Czyli w środku takiej planety na skutek tarć jednych warstw o drugie występują prądy elektryczne, a prąd, jak wiadomo, który przepływa, tworzy naokoło pole magnetyczne. Czyli pole magnetyczne jest wytwarzane przez przepływający prąd. Czyli w ten sposób można powiedzieć, że Ziemia, która się obraca, to wewnątrz tej Ziemi jest coś w rodzaju takiego dynama samowzbudnego, tak to nazywamy. No, jeżeli by się przestała obracać, to te warstwy by nie tarły o siebie, w związku z tym zanikłyby prądy elektryczne przede wszystkim. Tam jakieś turbulencje oczywiście dalej by były, bo temperatura jest wysoka. Tym niemniej te dynamo samozbudne przestałoby funkcjonować, a to by oznaczało, że Ziemia by straciła pole magnetyczne. Pole magnetyczne właśnie podobnie jak na Marsie jest, tam praktycznie nie ma, ale to z innych względów nie ma pola magnetycznego, nie dlatego, że Mars się nie obraca, tylko dlatego, że tam po prostu to zastygł,
Nie ma płynnego...
Nie ma.
Ale w ogóle nie ma płynnego
jądra? Nie ma tarcia, prawdopodobnie nie. Więc wróćmy do Ziemi. Więc gdyby pole magnetyczne Ziemi zanikło, to wtedy wiatr słoneczny by spowodował, że życie na Ziemi by zamarło natychmiast, nie mówiąc już o tych różnych atmosferycznych historiach. Mianowicie dlatego, że cząstki elementarne, jonizujące i te bardzo szkodliwe by docierały do Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi powoduje, że ten wiatr słoneczny jest
odpychany
tak. Na zewnątrz i Ziemia jest, nasza planeta, powierzchnia jest chroniona przed tym szkodliwym promieniowaniem słonecznym, bo Słońce nie tylko daje życiodajne promieniowanie.
No, znaczy, no ale zaraz, no, gdyby nie było od początku tego pola magnetycznego, to na Ziemi nie powstałoby takie życie, jakie znamy.
Prawdopodobnie nie. W ogóle.
Więc raczej to może jest efekt odwrotny, prawda, że nasze życie jest efektem tego, że mamy takie pole magnetyczne.
Możliwe. No, tak. Twierdzi się w ogóle, że warunkiem koniecznym do tego, żeby na jakiejś planecie zaistniało życie, jest pierwsza rzecz, żeby temperatura i tak dalej, Ale jednym z warunków jest właśnie to, żeby było pole magnetyczne. Więc to by zanikło, to też i przestałoby życie być w tej formie, w każdym razie, w której jest obecnie.
No ale kwitnie życie na Ziemi, nawet się robi cieplej, czyli wszystko będzie chyba lepiej. Jest taka teoria właśnie, która mówi na ten temat, że no to właśnie dobrze, że jest cieplej, bo będzie lepsza wegetacja roślin, będzie więcej wody w systemie, bo część wody odparuje, potem spadnie znowu na tą ziemię, więc będzie lepsza wegetacja, wszystko będzie lepiej, a nie gorzej, tak jak przewidują inni, że to globalne ocieplenie przyniesie tragiczne skutki.
No poziom oceanów się podniesie, prawda?
No właśnie też niekoniecznie, dlatego że więcej wody wtedy będzie parować też.
No też, prawda.
A woda przecież zajmuje olbrzymią, no znacznie większą niż lądy, część ziemi.
Tak, mogą być pozytywne skutki. Sahara przestanie być...
Saharą, tak.
Saharą, tak.
Chociaż wydawałoby się, że jak cieplej będzie, to tam jeszcze gorzej będzie, tak? Bo tam są wysokie temperatury. No dobrze, to skończymy już na dzisiaj audycję. Nauka XXI wieku. Mój tata, profesor Marian Kozielski, dzisiaj opowiedział o grafenie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania do nas, to zapraszamy pod adres borys@evt.pl. Można zadać, postaramy się odpowiedzieć na te pytania i zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie w fizyce, w nauce. Chętnie o tym porozmawiamy, bo dla mnie to też są bardzo ciekawe zawsze informacje, takie rozmowy z tatą tutaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję. Do widzenia. Do słyszenia raczej.